Dobry wieczór Państwu. To jest naprawdę niezwykły wieczór w Filharmonii Krakowskiej, ponieważ jest z nami maestra Aleksandra Kurzak. Bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, no to jest niezwykły wieczór też z tego powodu, że pani Aleksandra po raz pierwszy występuje w regularnym programie Filharmonii Krakowskiej. Chociaż jak pamiętacie być może Państwo, pojawiła się już tutaj na tej estradzie za sprawą pana Stanisława Gałońskiego, a było to w ramach festiwalu Muzyka w Starym Krakowie. To był rok 2008. Repertuar był zupełnie inny, no ale proszę Państwa, minęło wiele, wiele lat i myślę, że ci z Państwa, którzy śledzą karierę pani Aleksandry, są dzisiaj naprawdę bardzo usatysfakcjonowani, ponieważ widać nieprawdopodobny rozwój od skromnej, małej dziewczyny, która zaczynała śpiewać jeszcze w latach 90., a teraz przed nami jest wielka gwiazda.
Nie można zapomnieć, że ten koncert był o wielkiej gwieździe tego koncertu, czyli o świętej pamięci naszym wspaniałym panu Hiolskim, któremu towarzyszyłam wtedy w tym koncercie. Śpiewaliśmy razem, pamiętam, duet z Rigoletta. Zresztą, jak się potem okazało, dosłownie na kilka dni przed śmiercią naszego wielkiego, cudownego barytona. Także to było dla mnie niesamowite przeżycie.
Szanowni Państwo, tytuł dzisiaj naszego dyskusyjnego klubu muzycznego brzmi Aria, napój miłosny dla spragnionych sztuki. Przygotowując ten tytuł, myślałam głównie o nas, czyli o tych, którzy czerpią od Pani informacje, czerpią od Pani wszelkiego rodzaju emocje związane z operą, ale wiem, że Napój miłosny to jest również tytuł opery, która ma dla Pani dość duże znaczenie w życiu. Proszę nam o tym opowiedzieć.
A to już pewnie Państwo to już tyle razy słyszeli. To wszędzie była o tym mowa. A jak zakupiliście Państwo książki, to też można poczytać. Jeżeli nie zdradzę za dużo, zapraszam do zakupu książki.
Proszę zrobić taki wstęp.
Wstęp krótki. Chciał, nie chciał wszystkie jakby ważne sytuacje z życia osobistego splotły się z napojem miłosnym, którego owocem jest ta młoda mademoiselle. Tam stoi pod ścianą Maleńka, moja córka.
Pozdrawiamy serdecznie.
Także poznałam tatę Maleny właśnie śpiewając napój miłosny. Dowiedziałam się, że jestem w ciąży śpiewając napój miłosny. Później, cóż to było, po porodzie również miałam wrócić na scenę w Purytanach, ale jeszcze nie dało rady po 2 miesiącach, więc wróciłam znowu napojem miłosnym po 3 miesiącach. Pobraliśmy się w końcu, trochę było to inaczej niż powinno. Najpierw Malena, potem ślub. Pobraliśmy się również w trakcie napoju miłosnego. Także totalnie nieplanowane, ale tak miało być. Napój miłosny zadziałał.
No właśnie. Szanowni Państwo, na nas też działa. Może nie mamy aż takich wrażeń słuchając tej opery, ale słuchając w ogóle opery jako napój miłosny. To jest to, te emocje, które są zawarte w Pani wykonaniach, naprawdę są niewiarygodne i to dzisiaj świadczy o tym chociażby ta owacja na stojąco i wczoraj również. Także naprawdę wszyscy widzę, że jesteście Państwo uśmiechnięci, więc bardzo się z tego cieszę. Szanowni Państwo, dzisiaj w loży komentatora będzie Anna Woźniakowska. I bardzo się cieszę, że Ania jest z nami, a tutaj wytłumaczę, że loża komentatora polega na tym, że jest parę słów takiej recenzji na gorąco. Także zapraszamy serdecznie Anna Woźniakowska, krytyczka muzyczna od lat, która związana jest z różnymi tytułami, autorka wielu książek.
I od lat, chyba też prawie od początku, obserwująca i słuchająca maestry. Ale znany dyrygent operowy zwierzył mi się kiedyś, że woli poprowadzić najgorszy, najcięższy spektakl operowy, jest mu to łatwiej niż poprowadzić koncert składający się z fragmentów. Ponieważ każdy taki fragment to jest kompletnie inna emocja, kompletnie inny styl, kompletnie inna ekspresja. Myślę, że to nie tylko dyrygent, ale i śpiewak też ma tego samego typu odczucie. W spektaklu jednak ta emocja jest czymś uzasadniona. A tutaj wychodzi się na scenę i trzeba od razu znaleźć się w najwyższym punkcie, bo aria z reguły przecież taka właśnie jest. Jest poprzedzona całym splotem wydarzeń i rozładowanie tej emocji jest w arii. I właściwie po tym można poznać doskonałość wykonawcy, jeśli potrafi w tę najwyższą emocję wejść. I dzisiaj właśnie byliśmy tego świadkami. Każda z tych przedstawianych przez panią postaci była inna. Wszystkie łączyło to, że umierają na scenie. Ale jak napisała Anna Dębowska, Aleksandra Kurzak lubi umierać na scenie. Natomiast każda z nich była na innym etapie śpiewania. I nawet jeszcze, no niektóre jeszcze nie wiedziały, że umrą, prawda? I tutaj było to wspaniale przekazane. Mieliśmy teatr wokalny, teatr muzyczny, jakby w pigułce. Co więcej, zaprezentowała pani taką gamę środków wyrazu, że to naprawdę można było tylko podziwiać. Zaśpiewać po prawie werystycznie potraktowanej Aidzie tak intymną arię, jaką jest Ave Maria, no to szapoba. Zresztą ta Ave Maria, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, była największym dla mnie osobiście przeżyciem tego wieczoru. Cóż mogę powiedzieć więcej? Pamiętam panią właśnie w lżejszym dużo repertuarze. W tej chwili ten głos cudownie się rozwinął, cudownie przyciemniał. I no, tylko właśnie śpiewać ten późno-romantyczny, wielki repertuar. Myślę, że orkiestra była tu pani dobrą pomocą, bo nie wiem jak tu, ja sobie tam siedzę na samej górze, na ostatnim miejscu filharmonii i proporcje pomiędzy głosem i orkiestrą były dla mnie wręcz idealne. A przecież niejednokrotnie słyszeliśmy, że muzyka, która jest pisana do kanału w momencie, kiedy znajdzie się na scenie, niejednokrotnie trochę przygłusza śpiewaka. Tutaj tego nie mieliśmy. No i mieliśmy pięknie poprowadzone instrumentalne fragmenty oper, które nam na spektaklu niejednokrotnie nieco uchodzą uwagi, tym bardziej, że reżyserzy jakoś nie chcą wierzyć, że ludzie przychodzą posłuchać muzyki, tylko na tych instrumentalnych fragmentach z reguły serwują nam jakieś obrazy, ruchy i tak dalej. Tutaj mogliśmy się rozkoszować muzyką, a więc myślę, że ten koncert był takim cudownym połączeniem teatru muzycznego, pięknej muzyki, no i że długo nam pozostanie w pamięci. Dziękujemy, dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Jeśli chodzi o ten balans, to na pewno jest to zasługa maestra. A, dziękuję.
Maestro Aleksander Humala naprawdę tutaj dał z siebie wszystko i nawet...
Który, muszę przyznać, że zawsze jak jadę śpiewać koncerty w gmachach filharmonii i z orkiestrami filharmonicznymi, nieoperowymi, to jest obawa, że będzie ciężko i niewygodnie, bo nie każdy dyrygent symfoniczny rozumie i czuje operę i to jest bardzo specyficzny rodzaj sztuki, gdzie wbrew czasem ego maestra, trzeba się podporządkować trochę, żeby pomóc temu wokaliście. Więc byłam niesamowicie mile zaskoczona, bo maestro cudownie oddycha ze śpiewakiem, czuje, także gratulacje.
Brawa. Szanowni Państwo, padły tu dwa takie zagadnienia, które chciałabym rozszerzyć. Pierwsze z nich to jest umieranie na scenie. Wiem, że pani od początku życia miała już pomysł na umieranie poprzez swoją mamę i wykorzystywała, prawda, to, co zobaczyła w Tosce i jako dziecko po prostu się tym zajmowała. Czy pani teraz ma jakiś pomysł, w jaki sposób różnicować te wszystkie śmierci? Bo tak jak Ania powiedziała...
Nie, nie ma żadnych pomysłów, absolutnie. To jest... To się po prostu dzieje. Nie ma nic gorszego. Pamiętam niektóre koleżanki na studiach, które się przygotowywały i mówiły, jak będę śpiewała L'amour, to tak stanę, a na tej górze to tak stanę, a na tej arii to zrobię tak, więc nie ma, dosłownie, tak? Dawne czasy, ale tak było, więc nie ma nic gorszego, jak się przygotowywać i myśleć, jak stanę i co zrobię. To musi być, zawsze uważam, ja bardzo lubię spektakle klasyczne, nie przepadam za nowatorstwem dzisiejszym w operze, co nie znaczy, że mają być to jakieś takie zakurzone, oczywiście stare spektakle. Można zrobić przecież pięknie z nowoczesną grą aktorską i z prawdziwą, naturalnym byciem na scenie i przeżywaniem danej osoby, danej postaci, którą gramy w kostiumie. Co to komu przeszkadza, tak? Ja uważam, że opera jest po to, żebyśmy mogli zapomnieć o troskach, o szarym dniu na zewnątrz, przenieść się w inny świat, tak jak lubimy oglądać filmy kostiumowe, które zresztą na obecnych platformach streamingowych triumfują i młodzież ogląda i lubi. Tak samo uważam, że tak powinna wyglądać opera i przede wszystkim nie zniekształcamy historii, tak? A jeśli o czymś opowiadamy i rozumiemy, a przygotowujemy się i zdajemy sobie sprawę, co mówimy, no to też jest bardzo ważne. Także z tym umieraniem na scenie to też zależy bardzo od partnera, o kogo mamy przy sobie. I zupełnie inaczej. Pamiętam, no, jak akurat jeszcze nie śpiewałam, i kto wie, czy będę, roli Carmen, ale Roberto, mój małżonek, wydaje mi się, że jest absolutnie... stuprocentowym Don José i uwielbiam go oglądać i koleżanki, które śpiewały mezzosoprany z nim, często mówiły, jaka jest moja Carmen? Moja Carmen będzie taka, jakiej będzie Don José. To tak bardzo, akurat nie we wszystkich operach, ale w niektórych jest ta chemia niesamowicie ważna i ten sposób morderstwa. Ja naprawdę występując z moim mężem na przykład w Pajacach, ja się go bałam. Do tego stopnia mnie zwariował. Ja nie wiem, co się w ogóle dzieje. Gdzieś się przeistaczał w tą postać, którą był na scenie. I jak wiemy, w drugiej części Pajaców chór pełni rolę widzów, tak? I ogląda spektakl. Artyści chóru sami namówili, oni siedzą jak na szpilkach, bo za każdym razem to jest troszeczkę inaczej, jak to będzie. I to było widać, że oni niesamowicie oglądają nas tak jak widownia na scenie. I to ma być żywy spektakl, pełen emocji, pełen... tej adrenaliny. Oczywiście należy zapamiętać to, co nam mówił reżyser, mniej więcej taką tak zwaną geografię sceny, no ale pozwalajmy sobie na odrobinę czegoś nowego na tych spektaklach, bo to sprawia, że nie wkrada się też rutyna i nam daje taki power na scenie.
No i my możemy mówić o interpretacjach, które nas zachwycają i porównywać.
A co do śmierci, to rzeczywiście przypominam sobie, niesamowicie mi w pamięci utkwiła, to była Traviata. Ja miałam wtedy może tyle lat, co Malena teraz, 11 będzie zaraz miała. Nawet może i młodsza byłam. I pamiętam moją mamę w takiej pięknej peruce, długie loki, czarne włosy, takie aż do pasa, takie podkrążone oczy, sine. I tak jakoś umarła cudownie na tej scenie, że spadła, tak wygięła się na tym łóżku i spadła z otwartymi oczami. te włosy, które spływały właśnie po scenie i ja, mi to niesamowicie utknęło w pamięci. I pamiętam, że przemyciłam to w Operze Paryskiej i w Met, gdzie zmieniłam sobie tą śmierć i byli wszyscy naprawdę w szoku. Nawet reżyser przecież powiedział, to było jeszcze lepsze niż to, co ja, jak ty to zrobiłaś, jak ty umarłaś, jak ty się wykręciłaś, skąd ty tego się nauczyłaś? Nie powiedziałam, że zgapiłam od mamy i pamiętam to sprzed 40 lat ponad tą śmierć, ale rzeczywiście to mi niesamowicie utkwiło w pamięci.
Pozdrawiamy mamę Jolantę Żmurko.
Dzisiaj ma zresztą urodziny.
No właśnie, dzisiaj ma urodziny. Także tym bardziej bardzo, bardzo serdecznie. No ale opera wymaga, to jest takie budowanie postaci od początku do końca, od pierwszego, od uwertury po finał. Są różne opery, dokonuje się różnych skrótów, są różne inscenizacje, o czym pani mówiła, współczesne, tradycyjne. Pani odmówiła paru realizacji.
Nie, raz.
Raz.
To była produkcja Toski w Barcelonie, gdzie wiedzieliśmy z mężem, że będziemy w czym innym występować. Produkcja została zmieniona, nikt nas o tym nie poinformował. I przy momencie ogłoszenia sezonu ktoś właśnie na Facebooku, jakiś fan, zobaczyłam ten wpis, napisał: o matko, Aleksandra i Roberto w czymś takim wystąpią. Mówię, o co chodzi? Przecież ja widziałam zdjęcia, wszystko, nic tam takiego nie ma strasznego. No i rzeczywiście było tutaj, była nowa produkcja młodego reżysera, który pewnie chciał, żeby było o nim głośno, jak to zazwyczaj bywa, na skróty. Połączył film, nawet nie chodzi o twórczość naszą wielkiego reżysera Pasoliniego, jego film Salo z Toską. No nie miało to nic wspólnego jedno z drugim, tu nie chodzi absolutnie o no właśnie, państwo się śmieją, więc jeśli ja Cavaradossi śpiewa, że o Tosce w pierwszym akcie i mówi, tą, którą maluje, jest piękną blondynką, ale Toska ma oczy czarne i w tym momencie gładzi po głowie małego chłopca z kagańcem na buzi i sprawia wrażenie, że jest pedofilem, a nie zakochanym w Tosce. Czy ja w momencie, jak zabijam skarpia, on też jest ubrany w dziwne rzeczy z sex shopu i krzyczy, o jak mi dobrze. No to o co chodzi w ogóle, no, ja, naprawdę. Poza tym w momencie, kiedy nie możemy zabrać, płaczemy, że publiczność muzyki klasycznej się starzeje i że nie ma młodej publiczności, też co uważam jest bzdurne, bo jest pewna kolej rzeczy w życiu i normalnym jest, że w młodym wieku wolimy pójść na koncert muzyki rozrywkowej, a z czasem idziemy do muzyki klasycznej. Tak jest i nie ma... I te, jasnowidztwo, że to już koniec muzyki klasycznej, koniec opery, już to nic z tego nie będzie, jak widać kilkaset lat się trzyma i jest jej całkiem nieźle. Ale zgubiłam wątek, o czym chciałam mówić. Aha, i tak, także no to było absolutnie... Aha, i mówię, w momencie, kiedy ja nie mogę zabrać swojej córki do teatru i do opery, i ona nie może zobaczyć normalnie, bo nie jestem w stanie jej wytłumaczyć pewnych scen jeszcze nie w tym wieku, no to w tym momencie jest to absolutnie dla mnie przekreślone i dzieci muszą przychodzić do opery, tak jak ja się wychowywałam za kulisami, chodziłam na bajki różne operowe, klasy wychodziły w szkolne spektakle, na balety i zarażać dzieci od najmłodszych lat po prostu muzyką klasyczną, że to jest coś dla wszystkich. I mam teraz takie swojego hobby, jeśli przychodzi młodzież po spektaklach z gratulacjami za scenę, pytam, czy się podobało i co wolą. Proszę mi uwierzyć, naprawdę w 100% żaden z młodych ludzi nie odpowiedział mi, że lubi, jak widzi Aidę i wszyscy są w szarych krawatach i czarnych garniturach i w ogóle nie wie, o co chodzi, gdzie się znajduje. Także wydaje mi się, że to jest można bardzo nowocześnie współczesną grą aktorską, prawdziwym, krwistym, pełnokrwistym językiem pokazać historię, która się działa w innej epoce. Ja nie rozumiem, dlaczego to ma być demodé. Czy ja idę i dorysowuję, nie wiem, wąsy Monalizie, bo już mi się nie podoba, prawda? Czy zburzymy teraz Wawel, no bo to jest stare i zróbmy nowoczesny drapacz mur. No, wydaje mi się, że jest miejsce na wszystko, tak?
Bardzo nas to cieszy, co pani mówi, bo myślę, że wśród państwa jest wielu miłośników właśnie tradycyjnie wystawianej opery. Myśmy przeżyli w Krakowie Aidę w stylu Pustynnej Burzy. I pamiętamy to dobrze, chór z kałasznikowami takimi na plecach, więc pamiętamy to bardzo dobrze. To była inscenizacja niemieckiego reżysera. No dobrze, ale jeszcze pytanie tutaj. Na początku myślałam, dopóki nie usłyszałam bisu, na początku myślałam, że jednak pierwszeństwo oddaje pani Verdiemu, ponieważ były cztery arie Verdiego, trzy Pucciniego. No, bis to zmienił, zrobiło się równo, ale gdybym miała pani zadać pytanie, Verdi czy Puccini?
Dla mnie Puccini. Bardzo ciężka oczywiście decyzja, bo to są, to jest dwóch gigantów opery absolutnie, ale mnie jest bliżej do Pucciniego. Być może dlatego, że jestem też skrzypaczką i te 12 lat szkoły muzycznej, jest bardziej symfoniczny, jest bardziej bogata orkiestra, jest coś, co też być może przez to jest mi bliżej. Może też epoka, może bardziej teatr, gra aktorska, którą lubię, że nie mówimy 100 razy do widzenia, tylko że tu akcja po prostu jest wartka, szybka, taka toska, ogląda się absolutnie jak wspaniały thriller.
No jak film.
Tak, także absolutnie nie ujmując nic geniuszowi Verdiemu, ale bardziej bliższe mojemu sercu jest Puccini.
No to teraz, skoro jesteśmy przy Puccinim, powiem pani, że to jest też i mój wybór, ale skoro jesteśmy przy Puccinim, to Toska czy Madame Butterfly? O, kompletnie inne.
Trudny wybór bardzo. Chyba jednak Toska. Całe życie marzyłam, wydawało mi się, i Toska, i Madama Butterfly. To były absolutnie moje dwie ukochane opery od zawsze, od małej dziewczynki. Ale śpiewając, no Madama Butterfly to jest wielkie wyzwanie, to jest absolutnie bardzo ciężkie, a i długa.
I to ciągle jest, taki, jest się na scenie
to jest jednak, niby Toska też jest na scenie, ale cały czas. Ale tu jest oczywiście dużo krótsza opera, a Madame Butterfly mam wrażenie, że to jest taki one woman show, że wszystko, że cały spektakl niosę na swoich barkach, że są koło mnie koledzy, oczywiście bardzo ważni, którzy wspomagają, ale to jest niesamowicie wyczerpujące i wymagające emocjonalnie, absolutnie też głosowo. Natomiast Toska jest chyba łatwiejsza wokalnie, wydaje mi się, od Madame Butterfly.
A Manon?
Proszę?
A Manon?
Manon nie śpiewałam, bardzo bym chciała. To jest jedna z tych partii marzeń też na liście, ale nie miałam jeszcze okazji. Natomiast Toska jest taką kobietą, no, bardziej mi bliższa jako charakter. Ja też byłam, no teraz może już tak nie jestem, zazdrośnicą taką. Także jakby taka prawdziwa kobieta z krwi i kości. Tak dużo można w niej pokazać tutaj różnych aspektów, wydaje mi się, kobiecości w tej partii. I, no i, też ten, i tu też na przykład bardzo ważna, jaka jest ta Toska, jest ważny ten Skarpia. Nie tyle właśnie Cavaradossi, gdzie są te miłe duety miłosne, ale jak mamy genialnego, demonicznego Skarpie, no to wtedy zupełnie jest inna ta Toska. No, ten drugi
walka.
Akt jest najważniejszy, tak.
Tam jest walka między nimi, prawda? Bardzo ostra zresztą, która wymaga dosyć dużej też fizyczności od śpiewaczki. A jeszcze jak Skarpio jest potężny, no to też to różnie wychodzi. No właśnie, ale jeżeli tutaj jesteśmy, to ja od razu skręcam. Mówię bardzo szybko, bo mamy niewiele czasu. Więc ja od razu skręcam i chciałam państwu polecić książkę, która jest. Tu są dwie książki, się w ogóle sprzedają. Możecie państwo dwie kupić, ale ja szczególnie chciałam polecić tą najnowszą książkę, a mianowicie to jest Dobrissimo. To jest książka o właśnie ta. To jest książka, którą kiedyś...
Nie kucharska.
Właśnie.
Pozorom.
Mimo, że niektórzy nazywają tak. To książką kucharską. I skoro byliśmy właśnie przy tych poszczególnych operach i poszczególnych rolach kobiecych, to co mnie zaskoczyło w tej książce i co najbardziej mi się podobało? A mianowicie to, że to jest właściwie rozmowa o życiu w operze. I ta rozmowa jest jak gdyby pretekstem do gotowania, żeby porozmawiać tak, jak się rozmawia najchętniej w kuchni.
Dla mnie, i jeszcze powiem inaczej, ta kuchnia była pretekstem do zaproszenia, do zmuszenia osób, które nie mają zielonego pojęcia o operze, żeby zakupiły tą książkę, żeby się czegoś nauczyły.
No właśnie.
Było przemycenie właśnie tych kulinariów tutaj po to, żeby przybliżyć innej publiczności też
A
operę.
Czym dla pani jest ta kuchnia? Bo ja tu popatrzyłam na spis różnych postaci i zobaczyłam, że na przykład Madame Butterfly to jest ryba w soli.
Trzeba było jakiś klucz tutaj jakoś naciągnąć, no. Ale... Już nie będę namawiać nikogo do robienia sushi w domu, bo sama nie umiem i pewnie bym nie zrobiła. Więc, a że sushi to ryba, no to butterfly, no to tak było najbliżej po prostu. Ale niektóre bardziej, że tak powiem, przemawiają do tytułów, bo starałam się raczej pójść w tą stronę, na przykład jeśli mamy toskę, jest saltimbocca alla romana, czyli przepyszne kotleciki cielęce, które zresztą są z tego regionu, z Rzymu. No a toska, wiemy, dzieje się w Rzymie, więc raczej...
Z szynką parmeńską, tak. Świeżą szałwią, także naprawdę myślę, że Państwo znajdziecie wielką przyjemność w tej książce. Szanowni Państwo, ponieważ umówiliśmy się z artystką na pół godziny, które właśnie mija, pół godziny rozmowy, jestem niezmiernie wdzięczna, że Pani przyjęła zaproszenie dyskusyjnego klubu muzycznego. To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy Panią gościć. Także gratulujemy koncertu, życzymy wielu, wielu sukcesów na kolejnych scenach i jedno jeszcze pytanie.
Może Państwo macie też jakieś...
Właśnie, jakieś pytania, a ja zadam to jedno. Nad jaką rolą nową Pani pracuje?
Nad trzema właściwie w tym roku, stąd te moje dzisiaj pierwsze spotkanie z bohaterkami. I nie odważyłam się jeszcze, jak Państwo widzieliście, z pamięci.
Z pamięci, tak, widzieliśmy.
Przepraszam, ale jak ktoś mówi, papier wszystko przyjmie. Jak się te programy konstruuje z dużym wyprzedzeniem, a potem nawał pracy, mówię, o matko, nie dam rady, nie zdążę. Także właśnie to będzie Aida, która ma być pod koniec lipca w Arenie di Veronie, wcześniej Trubadur w Pekinie, daleko, oraz Nieszpory sycylijskie, które będą w Covent Garden w Londynie.
No to już wszystko wiemy. Brawa. Tu było jedno pytanie, bardzo proszę.
Pytanie będzie bardzo dziwne. Czego by Pani nie chciała zaśpiewać kompozytora utworu? Jest coś takiego w ogóle?
Chyba Wagner. Chyba tak. Uwielbiam, i to jest niesamowite z tą muzyką. Ja strasznie, mi się bardzo podoba do momentu, kiedy słyszę śpiewaków. Ja bardzo lubię wagnerowską muzykę symfoniczną. Mnie gdzieś to przeszkadza. To dziwne to jest, co powiem, pewnie by mnie tu niektórzy zlinczowali za to. Tak samo jak zresztą mówiłam zawsze, że nie lubię Bacha i każdy na mnie tak patrzył, jak to świętokradztwo, jak mogę coś takiego powiedzieć. Ale pewnie tak, pewnie Wagner. Raz, że no pewnie głosowo no to już jest nie. I jakoś mi bardziej jest jednak tu weryzm i muzyka włoska jest bliższa mojemu sercu.
To ja tylko dodam na marginesie, że nie jest Pani odosobniona, ponieważ Wiesław Ochman odmówił nagrywania Wagnera Karajanowi. Właśnie z tego powodu, że nie czuł się dobrze. Nie, że nie mógł tego wykonać, ale nie była to jego estetyka. Szanowni Państwo, Pani Aleksandra Kurzak, dziękujemy.